Szybka winda, guzik, stop. Horyzont daleko, widok z 20 piętra robi wrażenie. Chcesz zobaczyć więcej? Posłuchaj Rafała Kergera i Piotra Wiśniewskiego oraz ich gości.
Partnerem cyklu podcastów jest japońska firma Fanuc, która od 6 dekad kreuje niezawodne rozwiązania technologiczne wspierające rozwój przemysłu. Pionier technologii CNC i wiodący dostawca robotów, firma z ludzką twarzą, która rozumie potrzeby producentów i dostarcza produkty na miarę rzeczywistych wyzwań rynku wraz z dożywotnią gwarancją napraw.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu 20 Piętro. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Domarecki, prezes grupy Selena, czempiona międzynarodowego polskiej korporacji, która jest obecna na 4 kontynentach. Witam serdecznie, panie prezesie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, w tym roku przejął pan na nowo stery swojej firmy. Czym to jest spowodowane, że wrócił pan na to stanowisko? 10 lat pana na nim nie było.
Rzeczywiście w 2011 roku oddałem stery prezesa zarządu, przeszedłem do rady nadzorczej, co zresztą zapowiadałem inwestorom Seleny jeszcze w okresie, kiedy wchodziliśmy na giełdę, czyli w 2008 roku. Przez ostatnie 8 lat współpracowałem z zarządem z pozycji prezesa rady nadzorczej i głównego inwestora. Natomiast tak się nieszczęśliwie złożyło, że na koniec 2018 roku zmarł nasz kolega, z którym ja osobiście współpracowałem przez ponad 20 lat, zresztą młodszy ode mnie o ponad 10 lat. No i była taka potrzeba ze strony załogi, ze strony zespołu menedżerskiego, żebym dał firmie pewną ciągłość, czy zapewnił firmie też pewne bezpieczeństwo procesów i stąd wróciłem. Tym niemniej traktujemy to jako rozwiązanie krótkoterminowe i spodziewam się, że w przeciągu najbliższego pół roku, może roku wrócę do rady nadzorczej. Zarząd w Selenie jest bardzo profesjonalny.
Ma pan już kandydata na swojego następcę?
Z tym pytaniem proszę przyjść za pół roku.
Mówi się oczywiście, już nawiążę teraz do teorii zarządzania, że pierwszą decyzją nowego prezesa jest pan starym nowym prezesem, jest wybór kandydatów na zastępców. To jest bardzo ważne zadanie menedżera. No i tutaj rozumiem, że pan też tak postąpił i już pociągnę pana jednak za język, kandydat jest, ale nie będzie pan go wskazywał.
Rzeczywiście, wracając do zarządu, dokonałem dość dużej jego rekonstrukcji. Udało mi się pozyskać do współpracy zarówno kolegów, którzy kiedyś już z Seleną współpracowali i znali dobrze Selenę, jak i nowych menedżerów, zarówno z Polski, jak i z Niemiec. I w tym sensie jestem bardzo zadowolony z jakości zarządu, z którym mam przyjemność współpracować. Więc wiceprezesi są i na pewno, jeśli rozmawiamy o przyszłych kandydatach, to będą oni raczej... Nowy prezes będzie raczej z wewnątrz Seleny niż z zewnątrz.
I teraz pytanie kolejne, no bo jednak trochę się pana życie zmieniło w tym roku z tego powodu właśnie, że pan wrócił do firmy. Czy pana życie prywatne, ewentualnie kariera inwestora, czy też właśnie, jak mówię, no taki work and life balance jakoś tam ucierpiał? Czy pan w ogóle tego nie odczuwa? Czuje się pan w firmie jak ryba w wodzie znowu?
Najpierw podzielę się pewną refleksją. Po 3 miesiącach od momentu, kiedy wróciłem na pozycję prezesa, zorientowałem się, że zarządza mi się Seleną znacznie łatwiej, znacznie lepiej i ze znacznie większym komfortem niż kiedy to było do 2011 roku, czyli pomiędzy 2000 a 2011 rokiem. Co się okazało? W międzyczasie w Selenie umocnił się, a czasami przyszli nowi ludzie, zespół znakomitych profesjonalistów, którzy znają się na swoich obszarach, zarówno w zakresie finansów, logistyki, kontrolingu, księgowości, marketingu, sprzedaży, zakupów. I z tymi ludźmi się znakomicie współpracuje. To są naprawdę fachowcy dużej klasy, którzy umieją robić biznes międzynarodowy, bo pamiętajmy, że 70% biznesu Seleny to jest sprzedaż poza Polską. W związku z tym mnie jako prezesowi zarządza się tym znacznie łatwiej i tak jak mówiłem, ze znacznie większym komfortem. W związku z tym to, co nazywamy tym work-life balance, jest łatwiejsze po prostu do przeprowadzenia, chociażby z tego powodu, że ja wracając do domu nie jestem spięty problemami, które tu by ktoś tworzył czy wytwarzał. Raczej myślę o tym, jak rozwiązywać wspólnie kluczowe wyzwania, jakie mamy, albo jak budować przyszłość. Ale również dzięki temu mam latem czas na urlop, na rower, mam czas na sport, mam czas na dom, na żonę, na książkę. Nie mogę narzekać.
W domu też nie narzekają.
Moja żona mówi, że pracuje tyle samo, co pracowałem kiedyś, aczkolwiek zauważa też, że jestem dużo bardziej zrelaksowany i wypoczęty, albo przynajmniej uspokojony, niż to było na przykład 10 lat temu.
Jaka jest dzisiaj kondycja Seleny? Co jest dzisiaj największym wyzwaniem dla Seleny? Jak ona jest powiązana z kondycją polskiej gospodarki, która, jak wiadomo, jest dosyć niezła, natomiast no, są pewne zagrożenia czające się za rogiem?
Te dwa pytania raczej bym rozdzielił, dlatego że pamiętajmy, że tak jak już mówiłem, 70% biznesu Seleny jest poza Polską. Bardzo często Selena zarówno produkuje poza Polską, jak i sprzedaje poza Polską, więc Selena jest typową firmą międzynarodową, która ma akurat centralę w Polsce. Ale mamy firmy międzynarodowe, które mają centralę w Niemczech, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Selena ma centralę w Polsce. Więc w tym sensie związek z gospodarką polską jest na pewno ważny, ale nie jest jedyny. Nie jest też tylko przesądzający o naszym potencjalnym sukcesie bądź porażkach. Jeżeli chodzi generalnie o ten rok, to jest to niewątpliwie rekordowy rok, jeśli chodzi o Selenę. Mamy największą sprzedaż w historii. Mamy też dobry EBIT i dobry wynik netto. Po pierwszym półroczu mieliśmy wzrost wyniku netto do poziomu prawie 21 milionów złotych. Przychody ponad 600 milionów złotych. W związku z tym firma jest w dobrej kondycji, co wynika z kilku elementów. Pierwszy, o którym mówiłem, bardzo dobry zespół, zarówno na poziomie centrali, jak i na poziomie zakładów produkcyjnych, jak i na poziomie spółek zagranicznych. Drugim elementem jest niewątpliwie to, że w tym roku mamy wiatr w żagle, co to znaczy koniunktura na materiały budowlane jest prawie wszędzie w Europie. Owszem, od połowy roku, mniej więcej od czerwca, lipca obserwujemy już spowolnienie i należy się spodziewać spowolnienia gospodarczego w skali całej Europy, nie tylko Polski. Nie zmienia to faktu, że jest to rok szczytu koniunktury. W związku z tym wyniki mamy i my dobre, i nasi konkurenci też. Także korzystanie z efektu wzrostu gospodarczego jest czymś, co wpływa na ten rok. Trzecim elementem jest to, że przez lata Selena stawiała na kreowanie coraz to nowych produktów innowacyjnych, produktów, które tworzą nową wartość dla pracownika na budowie, produktów, które ułatwiają budowanie, zwłaszcza w zakresie skrócenia czasu pracy pracownika na budowie, co jest bardzo ważne, czyli przyspieszenia budowy, przyspieszenia montażu, przyspieszenia klejenia, przyspieszenia uszczelniania, i te produkty świetnie się sprzedają.
Wspomniał Pan o wynikach, są one rekordowe w tym roku, a do czego Pan zmierza tak naprawdę? Gdzie Pan widzi Selenę za 2, 3, 4 lata? Może 4, umówmy się.
Selena, jak każda firma na świecie, jak każdy, bo to jest adekwatne do czego, chce się rozwijać. I Selena się rozwija. Obecnie głównym kierunkiem naszego rozwoju jest umacnianie się na rynkach, w których już jesteśmy. Nie robimy zbyt dużej ekspansji na nowe rynki, między innymi dlatego, że czeka nas w tej chwili spowolnienie gospodarcze w skali europejskiej, więc to nie jest najlepszy moment na inwestowanie w ekspansję. Natomiast jest to bardzo dobry moment na umacnianie swojej pozycji rynkowej, czyli i udziałów rynkowych, i budowanie silniejszych zespołów, i budowanie lepszej sprzedaży, zwłaszcza produktów innowacyjnych, na rynkach, na których już funkcjonujemy. I w perspektywie tych najbliższych 4 lat to będzie dominujący kierunek naszej pracy. Drugim, o którym już wspomniałem, będzie tworzenie dla pracowników budowlanych, czyli po polsku dla budowlańców w Europie, nowej oferty asortymentowej, którą odnawiamy co roku, dla których wprowadzamy po pierwsze, tak jak mówiłem, produkty skracające czas pracy, ale też zauważamy drugi trend w Europie, trend deficytu siły roboczej na budowach. W związku z tym coraz więcej firm budowlanych jest zmuszonych zatrudniać pracowników coraz słabiej wykwalifikowanych i w odpowiedzi na tą sytuację tworzymy coraz więcej produktów, które łatwiej i bezpiecznie można stosować. No i trzecim oczywiście trendem, który chyba jest jednak dominujący w Europie, to jest trend, aby produkty były coraz bardziej bezpieczne, coraz bardziej ekologiczne, żeby były przyjazne dla środowiska. I w tym zakresie też dostarczamy coraz więcej wartości dla budowlańców. W związku z tym spodziewamy się, że w ciągu tych najbliższych 4 lat ten trend oferowania coraz lepszej wartości produktowej będzie tym elementem, który będzie wzmacniał właśnie pozycję Seleny.
A wasza pozycja na których rynkach wymaga największego umocnienia, pana zdaniem?
Niewątpliwie w Europie Zachodniej nasze udziały rynkowe są relatywnie nieduże. Mamy świetną pozycję w Polsce, w Rosji, w Kazachstanie, w Rumunii, w Turcji. Mamy dobrą pozycję w Czechach i na Węgrzech. Mamy bardzo dobrą pozycję w Hiszpanii, jesteśmy tam numer jeden. Natomiast chcemy wzmocnić naszą pozycję na rynkach Europy Zachodniej, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Benelux. I tam będziemy starali się właśnie poprzez te innowacyjne produkty zaistnieć bardziej.
A ten egzotyczny kierunek, na przykład Brazylia? Rzadko się spotyka prezesa polskiej firmy, który ma biznes w Brazylii.
W Brazylii jesteśmy już 15 lat. Biznes tam zaczęliśmy poprzez spółkę joint venture z lokalnym partnerem, który potrzebował partnera biznesowego i technologicznego. To nie jest wielka spółka, ale za to rentowna. Po jakimś tam czasie odkupiliśmy 100% i teraz już mamy 100% udziału w tej spółce. Rozwijamy ją głównie w oparciu o innowacyjne produkty, które wymyślamy w Europie, ale produkujemy głównie w Brazylii na miejscu. Więc na pewno będziemy to rozwijać. Tym niemniej to nie będzie jakiś w najbliższej perspektywie istotny element wzrostu wielkości naszego biznesu, gdyż na razie koncentrujemy się jednak na Europie.
Chciałbym teraz poruszyć taki temat bardziej w skali makro. Jest taka sytuacja, że jednak mamy pewną zaostrzoną politykę klimatyczną Unii Europejskiej. To oczywiście odbija się także na pana branży, ponieważ działa pan w branży chemicznej, gdzie surowce raczej pochodzą z tej brudnej części gospodarki, tak w skrócie bym to ujął. Czy to panu jakoś krzyżuje plany, czy raczej poczytuje to pan za szansę, że ta polityka klimatyczna się zmienia?
Musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Pamiętajmy, że w swojej ogromnej wielkości chemia, zwłaszcza chemia budowlana, generuje pozytywną wartość zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Gdybyśmy nie mieli chemii budowlanej i nie używali jej, to koszty, również koszty środowiskowe, zapewnienia ludziom na przykład najbardziej podstawowej ochrony przed zimnem, ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa tego domu byłyby niepomiernie większe, w tym również koszty środowiskowe. Bardzo często i bardzo często tak zwani aktywiści ekologiczni nie dostrzegają tego podstawowego faktu, bo po prostu nie policzyli i nie przygotowali się i kierują się takimi bardzo powierzchownymi, wymyślonymi zresztą często przez siebie spojrzeniami czy koncepcjami typu chemiczne złe, a roślinne dobre. Otóż roślinami nie da się uszczelnić okien, roślinami nie da się zmniejszyć hałasu, roślinami nie da się ogrzać domów. Zresztą gdybyśmy chcieli to zrobić, to by zabrakło nam roślin do naszego wyżywienia. Więc w tym sensie generalnie chemia jako taka jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska, zwłaszcza chemia budowlana, niż chcemy to zauważyć albo niż dzieje się to w przestrzeni medialnej. Teraz, jeżeli chodzi o wyroby, które produkujemy w Selenie, to myśmy całkiem niedawno dopiero dostrzegli, że my od ponad 20 lat wytwarzamy bardzo wielką wartość w zakresie na przykład redukcji emisji CO2. Przecież piany montażowe, tylko nie umieliśmy się tym chwalić, przecież piany montażowe, które wytwarza Selena już od ponad 20 lat, mają największy poziom odporności czy izolacyjności termicznej na świecie. Nasza piana Energy 2020 została wymyślona już ponad 6 lat temu i jej cechą jest właśnie wyjątkowo wysoki poziom izolacyjności termicznej przy relatywnie niskich kosztach wytworzenia. Mówię o kosztach środowiskowych. Mówię o kosztach środowiskowych, bo akurat od strony kosztów finansowych nie jest ona najtańsza. Podobnie uszczelniacze akrylowe, które wytwarzamy, zresztą nie tylko my, cała branża. Podobnie obecnie na przykład tak zwane pianokleje. To jest nowa klasa wyrobów, którą wprowadziliśmy na rynek prawie 10 lat temu, która się rozwija wszędzie na świecie. My w tym zakresie jesteśmy absolutnym liderem światowym jako Selena. Poprzez pianokleje powodujemy, że budowanie ścianek działowych, czy przyklejanie płyt styropianowych, czy przyklejanie płyt gipskartonowych jest niepomiernie mniej kosztowne dla środowiska niż dowolną inną technologią. Przy okazji oszczędza czas pracy robotników i przy okazji jeszcze tworzy izolację. Więc w tym sensie ta polityka klimatyczna w Unii jest dla nas jak najbardziej, jako dla firmy, jak najbardziej pozytywna i my potrafimy tworzyć produkty, które spełniają wymagania tej polityki klimatycznej. Jak można powiedzieć, byliśmy w stanie i potrafiliśmy tworzyć te produkty znacznie wcześniej. Nie umieliśmy się tym chwalić jako firma polska, która sprzedaje to na praktycznie cały świat, bo ponad 80 krajów. I chyba jeśli coś musimy poprawić, to ten element komunikacji i marketingu.
Problemem polskiej chemii jest to tak naprawdę baza surowcowa. Czy pan tu dostrzega jakieś szanse na budowę własnej bazy surowcowej? Nie mówię tylko dla Seleny, ale może jakiegoś stowarzyszenia firm chemicznych. Czy w ogóle ten temat pana nie zajmuje?
Generalnie Selena jest firmą, która tworzy tak zwane specialty chemicals i która pracuje w oparciu o bazę kilkudziesięciu surowców, na które praktycznie jest rynek światowy. Pamiętajmy, że w chemii de facto nie ma granic. Surowce są produkowane przez wielkie koncerny chemiczne, zarówno w Ameryce, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Te surowce są podstawą formuł i formulacji, czyli receptur, z których my tworzymy końcowe wyroby typu kleje, uszczelniacze i tak dalej. Więc w tym sensie nie jest przyjęte albo nie jest właściwe, żeby jakakolwiek firma z branży podobna do Seleny w skali światowej zaczęła również produkować surowce. Zarówno ekonomicznie, jak i biznesowo to by się nie spinało. Dlatego my się koncentrujemy raczej na dobrym kupowaniu surowców w skali światowej, a kupujemy regularnie na 4 kontynentach.
Czego najwięcej?
Najwięcej kupujemy wyrobów typu PMDI, czyli izocjaniat. Kupujemy też poliole, kupujemy polimery różnego rodzaju. Nie chcę tu zanudzać słuchaczy tym. Kupujemy oczywiście katalizatory, kupujemy krzemionkę, kupujemy też zwykły cement, prawda? Więc zakres tych produktów jest bardzo szeroki.
Kończąc ten wątek polityki klimatycznej i tych rozważań o surowcach, chciałem pana zapytać o jedną taką ciekawostkę, bo być może nasi słuchacze już tego nie pamiętają, natomiast ja pamiętam, kiedyś pan oznajmił, że chętnie kupiłby pan kopalnie śląskie. Była taka deklaracja, po pierwsze, czy pan ją podtrzymuje, a po drugie, dlaczego i jaki biznes pan tutaj widzi dzisiaj?
Znaczy, ja bym sprzeciwiał się takiemu łatwo medialnemu pojęciu pod tym chętnie by kupił. Chętnie to można kupić lody dziecku, ale już kupienie kopalni to jest poważne przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się razem z kolegami z firmy Universal Energy na Śląsku przez kilka lat. I nasza oferta, jaką skierowaliśmy do rządu pani premier Kopacz, polegała na tym, że zaoferowaliśmy rządowi polskiemu, żeby zamiast zamykać 4 kopalnie, to żeby co najmniej 2 z nich, a być może 3, żeby Universal Energy mogło przejąć te kopalnie, ratując mniej więcej 7 tysięcy miejsc pracy i dając oszczędności do budżetu kilku miliardów złotych. Dlatego, że pamiętajmy, że poprzez tą decyzję koszty zamykania tych kopalń i koszty odpraw i tak dalej wyniosły na dzisiaj już nie kilka, ale prawie 10 miliardów złotych przez cały ten okres. Niestety zarówno rząd Platformy Obywatelskiej, jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo w tym zakresie klasa polityczna działa tak samo, przy wsparciu i przy zresztą z poklaskiem lokalnych związków zawodowych, były przeciwne temu, żeby polscy przedsiębiorcy poprawili rentowność polskiego górnictwa. To się nigdy nie wydarzyło, to było zawsze blokowane. Z wielką stratą dla polskiego górnictwa, dlatego że żaden rząd, bez względu na to, kto ma jakie sympatie polityczne, ale to żaden rząd nie potrafił tego górnictwa trwale ekonomicznie podnieść, zwiększyć jego efektywności, a jednocześnie zmniejszyć szkody środowiskowe, gdzie chcę powiedzieć, że od dawna dostępne są technologie dające zarówno bardziej efektywne środowiskowo, jak i bezpieczne wydobywanie węgla. Myśmy proponowali też wdrożenie tych technologii, zresztą to w Polsce nie nastąpiło, więc ten właściciel państwowy akurat tutaj nie był najlepszym gospodarzem, co się skończyło później zamykaniem tych kopalń i dopłacaniem do nich pieniędzy z naszych podatków. Więc w tym sensie to była świadoma decyzja, przygotowana. Nie wyszło, bo rząd nie wyraził takiej zgody. I dzisiaj nie ma sensu wracać już do tego tematu, dlatego że później rząd Prawa i Sprawiedliwości też kontynuuje tą samą politykę. Więc tak jak mówię, klasa polityczna w tym zakresie nie zrobiła najlepszej roboty dla Polski.
Bardzo dobrze, że pan nawiązał tutaj do tego właściciela publicznego w biznesie, no bo kopalnie w wielu miejscach na świecie są jednak biznesem rentownym i w rękach prywatnych, zresztą w Polsce też były w rękach prywatnych przed wojną. I chciałbym tutaj zapytać o jedno, no bo wiele się mówi w biznesie, przedsiębiorcy to powtarzają, że jednak jest taka sytuacja, że państwo polskie zajmuje coraz więcej miejsca na rynku. Czy pan to dostrzega? Czy to jest znak czasów? Czy być może jednak państwo powinno mieć do biznesu więcej zaufania i więcej sektorów oddawać w ręce prężnych polskich przedsiębiorców?
Niewątpliwie kopalnie na świecie, czy górnictwo na świecie jest sektorem wysokodochodowym, aczkolwiek cyklicznym. W związku z tym jest sektorem, który wymaga właściciela strategicznego, czyli właściciela, który myśli długoterminowo. Państwo chciało być takim właścicielem, ale nie zdało egzaminu w tym zakresie. Natomiast przedsiębiorcy na całym świecie dają gospodarce i społeczeństwom znakomite wyniki zarówno w zakresie rezultatów społecznych, ekonomicznych, finansowych, dzięki rozwojowi różnego rodzaju technologii górniczych. Więc w tym sensie źle się stało. Jeżeli chodzi o zjawisko, o którym pan mówi, to, że tak powiem, każdy z nas widzi, że państwo zawłaszcza niektóre tereny działalności gospodarczej pod hasłem ważności strategicznej dla państwa. Natomiast tak naprawdę można byłoby znakomicie zapewnić bezpieczeństwo strategiczne tych dziedzin gospodarki, jednocześnie utrzymując je w rękach prywatnych polskich przedsiębiorców, albo utrzymując je na giełdzie, ale na giełdzie, w której by to biznes rządził, a nie klasa polityczna. Ja tu nie opowiadam żadnych nowości. Wszyscy widzimy, że klasa polityczna uwłaszczyła się na niektórych częściach gospodarki właśnie pod hasłami repolonizacji, ochrony strategicznego interesu i tak dalej, a tak naprawdę czerpie korzyści z wybranych sektorów, które zostały w dyspozycji państwa. Natomiast skutek jest tego taki, że energetyka rozwija się słabo, że rosną nam koszty energii, że polskie górnictwo zostało zadołowane, że chemia się nie rozwija. No i, że tak powiem, te sektory są, można powiedzieć, dla rozwoju gospodarczego Polski raczej stracone.
W prywatnych rękach te sektory, o których pan wspomniał, rozwijałyby się szybciej, pana zdaniem?
Bez wątpienia. Zwróćmy chociażby uwagę na to, jak znakomicie Michał Sołowow rozwija Syntosa. Prawda?
Oczywiście.
A takich przypadków jest znacznie więcej. Zwróćmy uwagę, jak koledzy Czesi rozwijają prywatną kopalnię.
Dobrze, panie prezesie, to jak już nawiązaliśmy jeszcze do tej sytuacji na rynku sterowanym, gospodarki sterowanej ręcznie, w jakimś tam zakresie, oczywiście wolny rynek w Polsce istnieje, to trzeba jasno podkreślić. Chciałem zapytać o jedno. Polityka gospodarcza rządu jest jakoś tam jasno nakreślona. Rząd przedstawia wyzwania, jakie czekają polską gospodarkę. A jak pan to ocenia? Czy pana zdaniem polska gospodarka ma szansę dalej się prężnie rozwijać? Czy jednak, tak jak już pan wspomniał, no widać pewne spowolnienie, ale czym ono się może objawić? Znaczy, chodzi mi o konkrety. Czy to będzie wzrost bezrobocia, czy to będzie spadek zysku polskich firm, czy to będzie problem budżetowy w polskim budżecie? Czy jak pan to ocenia?
Pamiętajmy, że spowolnienie gospodarcze jest naturalnym elementem cyklu gospodarczego, dziejącym się wszędzie na świecie, w tym również w Europie. I spowolnienie, które nadchodzi, jest kolejnym elementem tego cyklu. Ja z tym nie mam żadnego stresu. Przedsiębiorcy, którzy świadomi zarządzają swoim biznesem i myślą w skali długoterminowej, dobrze wiedzą, że co 7, co 8, czasami co 10 lat przychodzi rok, półtora, dwa lata spowolnienia, czasami nawet recesji i trzeba nauczyć się z tym żyć. Więc w tym sensie jest to zjawisko takie jak zmiana pogody. Wymaga jedynie od zarządzających umiejętnego zarządzania. Jeżeli chodzi o aktualną politykę czy propozycje gospodarcze, to uważam, że w kontekście zmian w gospodarce światowej i w światowym układzie sił, a także w kontekście tego, co działa, a co nie działa w gospodarce światowej, uważam za bardzo dobry pomysł inwestowanie przez rząd w infrastrukturę. Zarówno kolejową, drogową, lotniczą. W tym sensie wzmacnianie gospodarki w ten sposób jest jak najbardziej właściwe i jest rolą mądrych rządów w krajach dobrze zarządzanych. Zwróćmy uwagę, jak wielką przewagę ma Europa nad Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o jakość infrastruktury transportu publicznego. Zwróćmy uwagę, o ile lepsze lotniska ma Europa, a zwłaszcza Chiny, w stosunku do lotnisk amerykańskich. Każdy, kto latał po Stanach Zjednoczonych, wie mniej więcej, ile te lotniska już przeszły, jak bardzo są zamortyzowane. A jednocześnie każdy z nas widzi, jak bardzo Chiny poszły do przodu dzięki mądrym inwestycjom infrastrukturalnym, czasami nawet być może na wyrost z europejskiego punktu widzenia. W tym sensie ten kierunek polityki rządu jest jak najbardziej właściwy. Inwestycja w infrastrukturę. To będzie impuls rozwojowy dla Polski na wiele kolejnych lat.
Czy między wierszami pan pochwala na przykład Centralny Port Lotniczy?
Absolutnie tak. Ja jako człowiek, który funkcjonuje w skali globalnej od 30 lat, jako człowiek, który jest szefem firmy, która ma joint venture zarówno w Korei, jak i w Brazylii, jak i w Chinach, jak i w Turcji, czy w Stanach Zjednoczonych pracuje i w Europie, dla mnie Centralny Port Komunikacyjny jest czymś absolutnie naturalnym, co się powinno w Polsce wydarzyć już dawno. I kiedy ktokolwiek myśli w skali globalnej, to widzi, że to jest właściwe rozwiązanie. Mało tego, w to trzeba zainwestować, to będzie drogie, ale jednocześnie to będzie impuls rozwojowy dla tego kraju, który to zrobi, w tym przypadku dla Polski, na wiele dziesiąt kolejnych lat.
Na koniec chciałem pana zapytać o jeszcze jedną pana działalność. Pan już o niej trochę mówił, ale nie jest ona tak bardzo znana jak Selena. Ma pan fundusz inwestycyjny pod tytułem Fidiasz. Jakie są działania tego funduszu obecnie, w co pan celuje, gdzie pan widzi tutaj dla siebie biznes, ewentualnie biznes, którym biznesem się pan najbardziej interesuje w ramach tego Fidiasza?
Założenie funduszu inwestycyjnego Fidiasz było skutkiem mojej refleksji nad zmianami technologicznymi, jakie dzieją się w świecie. Otóż musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj pod koniec drugiej dekady XXI wieku cały czas jesteśmy we wczesnej fazie formowania się rozwoju całego pakietu nowych technologii, które rozwiną się i dojrzeją w ciągu kolejnych 30 lat. Będzie to proces bardzo burzliwy, zresztą już jest, będzie przekładał się na bardzo duże zmiany w funkcjonowaniu jednostki, rodziny, firmy, sposobu prowadzenia pracy, sposobu spędzania czasu wolnego, społeczeństw, ochrony zdrowia, tworzenia nowych produktów, usług również. I w związku z tym ja jako przedsiębiorca, który to analizuje i obserwuje w skali światowej, dostrzegłem ten gigantyczny trend, czy tą wielką rzekę nowych technologii, która przekształca cały świat. W tym sensie zainwestowanie w Fidiasza jest zarówno decyzją o charakterze gospodarczym, jak i bardzo ciekawą przygodą i intelektualną i biznesową. Dzięki temu mogę pracować z ludźmi młodszymi ode mnie o 30 lat, którzy są twórcami bardzo nowych technologii, ale którzy jeszcze niekoniecznie nauczyli się zarządzania, marketingu, sprzedaży, którzy nie mają takiego doświadczenia jak ja w funkcjonowaniu na rynkach światowych i poprzez współpracę z nimi mogę ułatwiać im i pomagać w rozwoju zupełnie nowych technologii czy produktów, które kiedyś nazywało się wynalazkami. Teraz to jest słowo mało używane, a warto chyba je sobie przypomnieć. Oczywiście jednocześnie jest to działalność obarczona wysokim ryzykiem gospodarczym, bo wszelkiego rodzaju nowe technologie podlegają tego rodzaju różnym turbulencjom i ryzykom. Stąd też oddzielny fundusz inwestycyjny, całkowicie prywatny, który jednocześnie koncentruje się merytorycznie na kilku branżach. Z jednej strony jest to biotechnologia, z drugiej strony jest to robotyka i automatyka. To są również fintechy i coraz bardziej widzę, zahaczamy też o szeroko rozumianą edukację.
Czy jest jakaś gwiazda Fidiasza dzisiaj?
To jest zbyt wczesna faza. Pamiętajmy, że Fidiasz powstał raptem 2 lata temu. Te nasze inwestycje są w bardzo wczesnej fazie, więc to, czy będzie jakaś gwiazda, czy nie, to będziemy widzieli za 10 lat. Dziękuję. Tyle mniej więcej tworzy się firmy, które odnoszą prawdziwy sukces.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Naszym gościem w podcaście 20 Piętro był Krzysztof Domarecki, biznesmen, prezes firmy Seleno.
To był podcast 20 Piętro. Chcesz wyrazić opinię? Masz pomysł na kolejny odcinek? Napisz do autorów na adres podcast@wmp.pl.